Spodziewałem się, że pana Piotra Kamińskiego z gminy Maszewo, jak parę lat temu będę widział w komisji szacującej straty suszowe, wtedy, pamięta pan, co prawda staliśmy na przystanku w strugach deszczu, no właśnie. A dzisiaj w Szczecinie, panie Piotrze, to w związku z protestem trwającym, czy jakieś inne sprawy, jeśli wolno spytać?
To znaczy, myślę, że głównie miałem też sprawę w Kowrze, ale w międzyczasie dostałem rano telefon z Urzędu Wojewódzkiego, że na ręce wojewody wpłynęła pismo od ministra rolnictwa z postulatami, jakie my zgłaszaliśmy.
No właśnie, a co z nimi? Bo przecież też protest trwa.
Podpisałem wtedy, tak, a że ja się podpisałem jako przewodniczący protestu, no to poinformowano mnie, że chciano mi po prostu osobiście ten dokument wręczyć.
I co dalej z postulatami? To zacznijmy od tego, panie Piotrze.
Powiem tak, jest to laborat tam, nie wiem, w granicach 8-10 stron. Po spotkaniu z ministrem w Koszalinie, takim trochę wywołanym, bo minister nie planował się z nami spotkać, ale to było pokłosie tego...
Tydzień temu, tak?
Tak, to było pokłosie tego, że w momencie, kiedy pojawił się pan wojewoda na forum Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i zadaliśmy mu pytanie, czy wie o coś o spotkaniu, no to powiedział, że nic nie wie, ale prawdopodobnie wtedy ta obecność pana ministra na spotkaniu PSL-u, gdzie były wybory szefa regionu, no spowodowało to, że on rzeczywiście stwierdził, że do tego Koszalina przyjedzie. Pewnie jest to przelane to, co minister nam próbował mówić i odpowiedzieć.
Czyli
w zasadzie słyszymy to, cały czas to słyszymy, że nie bójcie się, nic się nie wydarzy, umowa Mercosur na pewno nie będzie podpisana, z Zielonego Ładu będziemy częściowo się wycofywać, OPR-y, no tutaj to w ogóle jak zadaliśmy panu pytanie ministrowi i jakby...
OPR, czyli?
Ośrodki Produkcji Rolniczej. I w zasadzie jak kilka osób zabrało głos i jakby wyłuszczyło panu ministrowi, na czym to ma polegać, to odnieśliśmy wrażenie, że minister o OPR-ach dowiedział się tak naprawdę na sali, na spotkaniu, że on w ogóle nie wiedział, co to w ogóle jest i ten, bo jednym z naszych postulatów na tej sali było, żeby wstrzymał przetargi, czyli by zdjął jakby wykazy do momentu, kiedy no, nie zawrzemy jakiegoś kompromisu w stosunku do OPR-ów, tak? I tego też nie zrobił.
Mówił pan o trwającym proteście. Czy nie należałoby go już skończyć, zawiesić w związku z taką sytuacją?
Znaczy, panie dyrektorze, myślę, że dzisiaj ja panu tak wprost nie odpowiem, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że protest dalej trwa, mamy dyżury, jest zapowiedziany kolejny wyjazd na Szczecin i podejmiemy decyzję, co dalej z protestem, bo nie ukrywam, że odnosimy wrażenie, że jesteśmy bardzo, znaczy jesteśmy lekceważeni, no to spotkanie na siłę. Poza tym żadnego innych konkretów. Mówi się nam w sobotę, że umowa Mercosur nie będzie podpisana, po czym czytamy bodajże wczoraj, że Francuzi jako jedno z państw, w których mogło otworzyć tą większość blokującą, z tego się już wycofali. Także no wie pan, mam wrażenie, że ktoś nam pluje w twarz, a my mówimy, że deszcz pada. Nie tędy droga.
Panie Piotrze, może, bo też rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy trochę szerzej patrzą na nasze problemy rolnicze i takie społeczne i gospodarcze, a może nie ma się co tym tak bardzo przejmować? Może sobie też poradzimy z tą konkurencją z Ameryki Południowej?
Problem chyba głównie polega na tym, że my do końca tak naprawdę jakby nikt chyba jeszcze nie podał danych do końca
konkretnych,
tak?
Bo co jeżeli, jest w tej umowie, tak, panie Piotrze?
Tak, bo jeżeli na przykład ministerstwo by pokazało twardy dokument zadekrytykowany przez Brukselę, mówiąc krótko, który mówi, że tyle i tyle powiedzmy wpłynie takiej i takiej żywności, w takiej i takiej postaci. I na przykład...
A wy wyeksportujecie tyle i tyle na przykład świetnej wołowiny, lepszej niż ta argentyńska.
Że na przykład ktoś to udowodni, że nie będzie miało to wpływu na produkcję rolniczą, tak, że my z tego tygodnia nie ucierpimy, to tak. Natomiast jeszcze jest jeden aspekt. Aspekt, który łączy Mercosur trochę z Ukrainą. Że jest pytanie, które się nasuwa coraz bardziej, po co powstała Unia Europejska. Unia Europejska i między innymi wejście Polski do Unii Europejskiej było po to, żeby chronić własne rynki i dochodzić do poziomu jak najlepszej jakościowo produkcji żywności. I my przez ostatnie kilkadziesiąt lat mamy wprowadzane takie restrykcje, rejestracje środków. Bardzo duża grupa środków została wycofana do tego stopnia, że my w tej chwili na przykład nie mamy już czym pryskać na przykład na chwasty. I powiem panu coś więcej. Okazuje się, że środek, który został wycofany, na przykład w burakach na chwasty, my pryskaliśmy dwa razy. Czyli mówiąc krótko, strzelam teraz, żeby mnie nie złapał za język. Daliśmy dwa razy po litrze, no to 2 litry. Środek, który został wycofany, a ten środek, którym teraz my możemy pryskać, on jest tak na tyle słaby, że my musimy nim pryskać 5-6 razy, czyli wprowadzamy powiedzmy, nie wiem, 6 litrów, tak? Być może jest to na pewno jest to inna substancja, być może ktoś jakby obliczył, że ta substancja będzie mniej szkodliwa, ale to jest wszystko, w mojej ocenie to jest wszystko, to są lobby, które powodują, że ten środek trzeba wycofać, bo my musimy teraz nadgonić swoją sprzedaż i swoją produkcję.
I to stąd te problemy z szarkiem, o czym słyszymy gdzieś tam w uprawach buraków na przykład cukrowych?
Tak, stąd na przykład problem z szarkiem, to jest szkodnik, który w ciągu doby potrafi kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów. Mamy przykład na
zjeść.
Tak? Mamy przykład cukrowni bodajże Werbkowice, gdzie nawet się wypowiadał dyrektor cukrowni, który powiedział w ten sposób, że oni już w tej chwili bardzo mocno analizują i podchodzą bardzo poważnie do tematu, czy w ogóle oni będą w stanie wyprodukować tyle cukru, co zakontraktowali, bo wiadomo, nie działają na po omacku, tylko sobie pewnie ten cukier i w przybliżonych takich wartościach, które mogą prowadzić, już gdzieś go zakontraktowali, tak? Zresztą problem, jeżeli wracamy do cukrowni, to mamy kolegów, którzy działają w Stowarzyszeniu Plantatora Buraka Cukrowego i był jeden kolega ostatnio z nami u wojewody i powiedział, że problem w ogóle polskiego cukru to nie tylko dotyczy polskich cukrowni, które są w Krajowej Grupie Spożywczej, ale również pozostałych cukrowni, które wiemy, że są z obcych krajów. Tamci też mówią, że jeżeli nie powstrzyma się na przykład cukru z Ukrainy, to oni też będą mieli problemy. To nie znaczy, że oni są z innym kapitałem, że to ich nie dotknie. No to... I jeszcze wrócę do tego szarka, panie redaktorze. Właśnie jak traktowani jesteśmy przez ministerstwo? Zostało wystosowane pismo do ministerstwa, żeby na okres 2-3 tygodni wycofać akredytację na zakaz stosowania tego środka, to tam się fachowo nazywa, żeby można było ten środek zastosować.
Taką dawkę udurzeniową,
żeby
tak,
można było ten środek, tak? Żeby ten środek, który byłby skuteczny, żeby można było zastosować. I nikt nie mówił, żeby macie zrobić to tak, żeby mamy wrócić do stosowania, ale sytuacja w jednym regionie jest tak poważna. Pamiętajmy, że to jest po prostu szkodnik, który fruwa, który lata. Jeżeli my nie, w pewnym regionie go nie tego, to za chwilę on się rozprzestrzenie się na całą Polskę. I Ministerstwo Rolnictwa przez kilka tygodni w ogóle nie daje odpowiedzi, gdzie kilka tygodni to już w ogóle jest za późno, co najmniej o 3 dni, bo ten szkodnik potrafi w 3 dni zniszczyć całą plantację.
Panie Piotrze, ale ktoś, kto pana słucha, może wyciągać też taki oto wniosek, że okej, z różnych dziwnych powodów ograniczamy własną produkcję, a jak wiadomo, rynek nie znosi i życie nie znosi próżni. Wspomniał pan o cukrze z Ukrainy, a za chwilę przecież zgodnie z umową z krajami Mercosuru no będzie cukier trzcinowy z Ameryki Południowej.
Dokładnie,
wszystko się będzie
tak samo
zgadzać, tak? Klient tego nie odróżni i nie będzie ze szkodą to dla kupujących.
Znaczy dla mnie jakby sedno tego wszystkiego jest to, że jeżeli, obojętnie który rząd, który to będzie, jeżeli my jako w Polsce, ja uważam zawsze tak, że kraj obojętnie jakby nie był, to powinien stać na 3 filarach. Filar bezpieczeństwo żywnościowe kraju, bezpieczeństwo energetyczne, gdzie mieliśmy przykład, że po wojnie, że mieliśmy problemy trochę z gazem i bezpieczeństwo militarne, jakby tego nie nazywać, czyli obywateli i wszystkich naszych tych. Jeżeli my nie będziemy, jakby rządzący nie będą mówić, że ta grupa społeczna, jaką są rolnicy, że oni zapewniają i my musimy sprawić, żeby oni mogli produkować, żeby oni mogli funkcjonować, żeby ta ich opłacalność była, że oni gwarantują nam bezpieczeństwo żywnościowe kraju, że produkują w Unii Europejskiej, czyli produkują jeden z najlepszych produktów, bo tak dąży Unia Europejska i tak do tej pory się dostosowaliśmy. I to jest też, trzeba powiedzieć, że rolnictwo w mojej ocenie jest powiązane z największą ilością pozostałych dziedzin gospodarki, bo my oprócz jako tego, że jesteśmy konsumenci, ale my kupujemy maszyny, smary, rękawice, narzędzia,
części zamienne,
no po prostu... No,
drogie maszyny, panie Piotrze, często za kredyt, ciągniki również nie tanie, prawda, również za kredyt?
Znaczy, wie pan co...
Od czasu do czasu, nie co roku, wiadomo.
Panie rektorze, tu można by było mówić dużo, bo jak czytam wpisy ludzi z miasta, którzy mówią, że poszliśmy do Unii, że Unia daje rolnikom dopłaty do ciągnika, no to moja odpowiedź jest prosta i jedna. Po pierwsze, Unia to nie jest spółka z o.o., która gra na giełdzie i wypracowuje sobie zyski, tylko żyje, mówiąc krótko, z danin.
Z naszych pieniędzy,
podatników, między innymi państwa polskiego. I trzeba było sięgnąć troszeczkę do tyłu. W moim ocenie to nic się nie dzieje bez przypadku, tylko to są raczej działania kilkudziesięcioletnie, gdzie ktoś kiedyś napisał scenariusz i on powoli jest realizowany. Najpierw został zlikwidowany przemysł w Polsce, powiem tylko o dwóch. Bizon, czyli nasz kombajn rodzimy, i Ursus. I później nam łaskawie powiedziano, że nam dopłacimy wam do 50% do ciągnika, ale w tych umowach wszystkich jest napisane, że ten ciągnik musi być w produkcji z krajów Unii Europejskiej. Dopuszczono amerykańskiego John Deere'a, bo fabryki są z ten. Natomiast nie mógł pan sobie kupić jakiegoś na przykład ze wschodu. Czy... Do tego zmierzam, że załatwiono sobie po prostu rynek zbytu. Przecież przez te 20 lat można sięgnąć sobie do tego, ile ciągników zostało w Polsce sprzedanych. 99% prawdopodobnie zostało, może 95%, produkcji zachodnich, czyli te w kraje Unii Europejskiej, te takie bardziej trwańsze, znalazły sobie rynek zbytu i te ostatnie euro trafia do nich. Oprócz tego, to co pan wspomniał, rolnicy, których nie stać było na to, żeby zapłacić 100%, często korzystamy z tak zwanego kredytu pomostowego, czyli bierzemy go na jakiś określony okres, gdzie jak ARiMR zwraca 50%, no to mamy tylko 50% nam zostaje do spłaty. Ale większość banków komercyjnych w tym kraju jest czyje? Jest,
panie tak? Piotrze, co przed rolnikami, bo chcę pana w tym kontekście zapytać, a może właśnie również nie ma planu na rolnictwo i z rolnictwem za kolejne 15-20 lat stanie się to samo, co z naszymi polskimi markami, tymi, o których mówimy.
Proszę pana, pewnie historia pokaże i chciałbym sobie życzyć, żebyśmy za 20 lat na tej samej ławeczce usiedli i powiemy, albo mieliśmy rację, albo żeśmy sieli jakiś populizm. Natomiast prawda jest taka, że nikt nie ukrywa, przynajmniej w tej części europejskiej, że nie ma dzisiaj jakby fali na rolnictwo nie tylko w Polsce, ale rolnictwo europejskie, tak? Przecież my, patrząc na inne kraje, to średnia wieku rolników w naszych sąsiednich krajach jest powyżej 60 roku życia. To tylko w Polsce jest jeszcze ta średnia jest taka przyzwoita, a już mówi...
A to już... demografia załatwi ten problem?
Ja
czy
nie
że
wiem,
kontynuacja będzie
pan.
W Polsce, a w krajach ościennych ja niekoniecznie myślę, że... i wtedy my będziemy tam eksportować żywność?
Ja myślę sobie tak, że mam taką głęboką wiarę, że raczej się nie poddamy, ale jeżeli tak by do tego doszło, to będziemy ostatnim z tych
grupą społeczną,
która zejdzie, bo dzisiaj, jeżeli chodzi o młodych rolników w Polsce, o ich wiek, jest ich po prostu najwięcej, tak? Są kraje, gdzie ułamek młodych rolników do 40 lat jest na poziomie 1-2%. U nas jest w granicach chyba 14%.
Panie Piotrze, kiedy przyjdzie czas na prawdziwe zrzeszanie się? Ostatnio też będę się trzymał takiej myśli, którą usłyszałem od przedstawiciela zupełnie innej branży, niezwiązanej z rolnictwem, że dopiero kiedy sytuacja stała się naprawdę tragiczna, dopiero wtedy przyszedł czas na konsolidację. Nie widzę takiej konsolidacji prawdziwej u rolników, to może jeszcze nie jest tak źle.
Powiem panu tak, że trudno jest przekonać rolników, kiedy mówi się o rzeczach systemowych. A niestety te rozwiązania to są rozwiązania systemowe i myślę, że wielu rolników nie ma tej świadomości i jakby nie czuje tego zagrożenia. Trzeba też powiedzieć jasno, rolnicy poza jakąś określoną grupą to też nie jest grupa społeczna, która po prostu siedzi w telewizji i ten z prostej przyczyny, że oni w sezonie oni po prostu też nie mają czasu, żeby to analizować, ale myślę sobie i może też tak naiwnie sobie myślę, że jednak wierzą w to, że po to wybieramy co 4 lata nowe władze, po to na czele stoi naszego resortu minister rolnictwa i w tej chwili na przykład stoi minister z partii, która określa się jako ludowa, że te sprawy nie pójdą tak głęboko i że zostaną one pozytywnie załatwione, tak? Natomiast no, rzeczywistość zupełnie jest inna. No,
ale to może nie zależeć od nich, panie Piotrze, to też żebyśmy mieli jasność, prawda? Bo może po prostu na przykład pewnych planów na umowę z Mercosurem czy planów związanych z jakimiś wyzwaniami nie ma, dlatego że to nie zależy do końca od naszych przedstawicieli w Warszawie.
Dobrze, ale jest takie pytanie, czy my wchodząc do Unii Europejskiej wchodziliśmy po to, żeby były wolne rynki, żeby była, moglibyśmy się poruszać swobodnie i jeszcze kilka innych rzeczy, ale nikt nie mówił, że to, co ma siać polski rolnik, w jakiej ilości i kiedy i do czego panu dopłacimy, a do czego nie płacimy, tego nikt na początku nie mówił. Przecież dzisiaj, jak się nam zarzuca, że my bierzemy dopłaty, to ja powiem konsumentom wprost. Zarówno my na dopłatach zostaliśmy oszukani, jak i konsumenci, bo my dzisiaj mamy dopłaty, podejrzewam, że w granicach 30% mniejsze niż jak wchodziliśmy, biorąc rzecz relatywnie, tak? A dopłaty do rolnictwa miały być po to, żeby konsumenci nie musieli płacić drogo. A dzisiaj jest taka sytuacja, że jeszcze kilka miesięcy temu, wiosną tego, i to mam przykład, bo akurat sobie specjalnie tam pojechałem i sprawdziłem, jabłko się kupuje u sadownika w Polsce po złoty 30 zł i w tym samym czasie pojechałem na jeden z ryneczków naszego miasta powiatowego, gdzie jabłko było w granicach od 6 do 8 zł. Pytam się, gdzie ten łańcuch dostaw?
Do rozmowy z panem Piotrem Kamińskim, rolnikiem z Maszewa, jeszcze powrócimy, a za chwilę zapraszam do agrofirmy Witkowo, rolniczej spółdzielni, która na mapie gospodarczej naszego regionu i Polski jest już od 75 lat.